W imię Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan niech będzie z wami. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. To słowa z księgi proroka Izajasza z 42 rozdziału, to hasło nowego tygodnia, w który wkraczamy dziś, w 12 niedzielę po święcie Trójcy Świętej, 7 września. Witam was, drodzy, bardzo serdecznie i życzę nam wszystkim błogosławionego czasu nabożeństwa. Usiądźcie. Dziś ogłoszenia parafialne będą odrobinkę dłuższe niż zazwyczaj, ale zachęcam, abyśmy słuchali uważnie, dlatego że jest kilka ważnych informacji, które chcemy przekazać i do których chcemy siebie nawzajem zachęcać. Najpierw, jeżeli chodzi o dzisiejsze nabożeństwo, pierwsza niedziela miesiąca to niedziela, kiedy tradycyjnie zbieramy ofiarę ołtarzową i za każdy dar serdecznie dziękujemy. W przyszłą niedzielę, 14 września, zapraszamy na uroczyste nabożeństwo z okazji 90. rocznicy poświęcenia kościoła w Kozakowicach. To nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 10.30, będzie połączone z Wieczerzą Pańską, a Słowo Boże będzie zwiastował zwierzchnik naszej diecezji, biskup Adrian Korczago. Dodatkowo zachęcamy, aby wziąć udział, skorzystać ze sprzedaży jubileuszowych kołoczy, które w Kozakowicach będą sprzedawane w sobotę od godziny 16. Natomiast tu w Goleszowie w przyszłą niedzielę odbędzie się nabożeństwo o godzinie 9. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, aby w Kozakowicach świętować ten jakże niezwykły, wartościowy jubileusz 90-lecia tamtego kościoła. Moi drodzy, rozpoczął się rok szkolny, to oznacza, że ponownie ruszamy z wieloma spotkaniami, inicjatywami, które zazwyczaj w trakcie roku się odbywają. Przyspieszamy tempo funkcjonowania naszej parafii, które nieco było zwolnione przez wakacje. Bardzo szeroka oferta, bardzo wiele propozycji, możliwości, aby w parafii funkcjonować, aby się zaangażować, aby tu być i aby zbliżać się do Pana Boga, ale także do siebie nawzajem. Przypominam, w poniedziałki o godzinie 18 próby chóru mieszanego, o godzinie 20 spotkania modlitewne. We wtorki i tu w zależności od tego, który to jest wtorek miesiąca, wędrówka przez Biblię, a także, moi drodzy, nowa inicjatywa, dlatego że w najbliższy wtorek o godzinie 18 bardzo serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie tematyczne dotyczące poznawania różnych wyznań chrześcijańskich oraz innych religii. Te spotkania będziemy przeżywać w drugi i czwarty wtorek miesiąca, a w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca wędrówka przez Biblię. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Już pojutrze pierwsze spotkanie tematyczne i podczas tego pierwszego spotkania skupimy się na Kościele rzymskokatolickim. Zachęcam, aby wtorki, popołudnia, wieczory wtorkowe też sobie rezerwować pod kątem bycia na parafii. W środy bądź też w czwartki, w zależności od tego, jak ostatecznie ten termin jest ustalony, próby chóru Sola Fide, też bardzo serdecznie zachęcamy, aby do niego dołączyć. W piątki spotkania konfirmantów o godzinie 16, o 18 spotkania młodzieży starszej. W soboty, i tutaj bardzo, bardzo wielka zachęta, po wakacjach ruszają próby chóru dziecięcego Promyki. Pierwsza próba w najbliższą sobotę, 13 września o godzinie 10. Wszystkie dzieci są bardzo serdecznie i bardzo mile widziane. Staramy się przygotowywać jak najwięcej możliwości, aby i najmłodsi mogli słuchać o Panu Bogu. I mimo że w perspektywie państwowej, w perspektywie szkolnej jest jedna godzina religii mniej niż to było do tej pory, staramy się jako parafia docierać również do naszych najmłodszych w perspektywie szkółek niedzielnych, które od dzisiaj już też się rozpoczęły i do których też bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy, aby brać w nich udział, aby przyprowadzać dzieci, wnuki, rodzeństwo, aby mogły też dowiadywać się o Panu Bogu w jak najbardziej przystępny dla siebie sposób. Ale oprócz tego próby chóru dziecięcego planujemy również inne możliwości, aby docierać do naszych najmłodszych z Bożym Słowem. Chciejmy z tego korzystać. Niech nam na tym zależy, tak jak często zależy nam na dodatkowych zajęciach, na angielskim, na basenie, na treningach piłkarskich, na najróżniejszych rzeczach. Na to jesteśmy w stanie znaleźć czas. A myślę, że na perspektywę przekazywania naszym dzieciom tego, o co chodzi w życiu, co jest najważniejsze, co Pan Bóg dla nas zrobił, myślę, że to też powinno być dla nas ważne, a może raczej powinienem powiedzieć najważniejsze. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie do tego zachęcamy. W sobotę pierwsza próba chóru Promyki po wakacjach o godzinie 10. W sobotę również spotkanie młodzieży młodszej, spotkania nowe o godzinie 18. Też bardzo serdecznie zapraszam. Już od 12+, czyli już szóstoklasiści, siódmoklasiści i osoby starsze są mile widziane na tych spotkaniach. To jest naprawdę ciekawa alternatywa, myślę, ciekawsza niż siedzenie na komputerze czy na telefonie w domu, czy robienie jakichś innych rzeczy, ślajanie się po Goleszowie. Proponujemy naprawdę wartościowy czas dla młodych ludzi, dla dzieci, ale także dla dorosłych. Chciejmy z tego skorzystać. W ten sposób zbór żyje i w ten sposób rozwija się duchowo. Przypominamy, że nadal jest otwarta lista uczestników na tegoroczny Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, który odbędzie się w Olsztynie. Więcej informacji u księdza Damiana Rusina. Zgłoszonych już jest ponad 20 osób. Całkiem spora grupa wybiera się na OZMĘ, ale ciągle są wolne miejsca. Serdecznie zachęcamy. A wszystkim jubilatom składamy serdeczne życzenia radości, zdrowia, pokoju i niech Pan Bóg błogosławi każdy kolejny dzień życia. Mamy kilka zaproszeń. Nie tylko Kozakowice świętują w przyszłą niedzielę, ale też proszono nas, aby przekazać informację, że w przyszłą niedzielę 14 września świętują parafianie w Szczyrku Salmopolu. Nabożeństwo o godzinie 11:00 kazanie wygłosi ksiądz Tomasz Kudecki z Cieszyna. Oraz parafia w Wieszczętach Kowalach również świętuje w przyszłą niedzielę 14 września o godzinie 10:00 kazanie wygłosi ksiądz Łukasz Gaś z Zabrza. Przypominamy, że ostatni weekend września wypełniony jest, myślę, w bardzo ciekawe przedsięwzięcia. W sobotę 27 września o godzinie 18:00 tu w kościele zapraszamy na koncert Artist Symphony Orchestra wraz z solistami i chórem Sola Fide w ramach jubileuszu 240-lecia naszego kościoła. W repertuarze muzyka religijna, żydowska oraz filmowa. Wstęp wolny. Bardzo serdecznie na ten jubileuszowy koncert w ostatnią sobotę września zapraszamy. A dzień później, czyli 28 września w niedzielę, diecezjalny dzień Kościoła. Wspólne świętowanie w Wiśle, jedno nabożeństwo w całej naszej diecezji w amfiteatrze Stanisława Hadyny. Będziemy chcieli udawać się wspólnie na to wydarzenie, jeżeli będą chętni, organizujemy przejazd autobusami, bo tak jak tłumaczyłem, będzie duży ruch, będziemy stać w korkach, trudniej się będzie dostać do Wisły, nie mówiąc już o parkowaniu. Dlatego warto skorzystać, czy to z możliwości zbiorowego transportu, czy to pociągiem, czy autobusem. Jeżeli będą chętni, zorganizujemy taki zorganizowany przejazd. Chciejmy wziąć w tym udział. Przypominam, o godzinie 10:00 nabożeństwo, o 13:00 spektakl dla dzieci, 13:30 i 14:00 dwa bloki tematyczne dotyczące wyznania wiary, a całe wydarzenie kończy się koncertem zespołu pieśni i tańca Śląsk w Kościele Ewangelickim w Wiśle o 15:30. A więc myślę, że trzeba zarezerwować sobie czas od 10:00 do 17:00, cały dzień bardzo wartościowego, bardzo ciekawego programu. Serdecznie, serdecznie zapraszamy. Weźmy w tym udział. Bądźmy jako jedna diecezja. Świętujmy to, w jaki sposób Pan Bóg wśród nas działa. Kontynuujemy cykl modlitewny o parafię naszego Kościoła i dziś modlimy się o luteran we Włocławku. Włocławek leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Parafianie mieszkają głównie w tym 100-tysięcznym mieście oraz okolicznych miejscowościach. Cała społeczność liczy 65 osób, a proboszczem jest ksiądz Dawid Mędrok. Oprócz działalności kultowej i duszpasterskiej, parafia prowadzi wypożyczalnię łóżek rehabilitacyjnych i współpracuje ekumenicznie przy różnych inicjatywach. Chcielibyśmy w tym tygodniu, ale także dziś w trakcie tego nabożeństwa w różnych naszych indywidualnych modlitwach pamiętać o naszych siostrach i o naszych braciach we Włocławku. Jeszcze jedna ostatnia informacja. Moi drodzy, apel, zachęta. Już za niecały miesiąc, bo bez dwóch dni, będziemy chcieli przeżywać Dziękczynne Święto Żniw. Może jeszcze cały czas mamy w pamięci nasze powiatowo-gminne dożynki, które w zeszły weekend przyciągnęły wiele osób, wiele tysięcy osób do Goleszowa. Były związane z wielką kreatywnością, z radością, z takim zapałem, dużą energią. Cieszyły się dużym zainteresowaniem i myślę, bardzo się udały. My w parafii też przeżywamy co roku dożynki nazywane Dziękczynnym Świętem Żniw. Nie są one może nastawione aż na taką zabawę, na takie różne ciekawe przedsięwzięcia, ale bardziej chcemy nastawiać się na wdzięczność, na to, aby odkrywać, że nie mielibyśmy tego wszystkiego, czym jesteśmy obdarowani, gdyby nie Pan Bóg. Oraz jesteśmy wezwani w perspektywie Dziękczynnego Święta Żniw do tego, aby służyć sobie nawzajem, aby pamiętać o słabszych, pamiętać o starszych, o chorych, o tych, którzy nie mają tyle, ile mamy my. Przez kilka ostatnich lat obserwujemy, że to święto, to wydarzenie cieszy się takim, mam wrażenie, coraz mniejszym zainteresowaniem. I coraz bardziej, można powiedzieć, kontrastuje z energią, z zaangażowaniem, które pojawia się przy dożynkach, a potem niekoniecznie przekłada się to na zainteresowanie kościelną perspektywą Dziękczynnego Święta Żniw. Nie wiemy, z czego to wynika, analizujemy to w gronie Rady Parafialnej, ale mamy miesiąc do tego wydarzenia. Przypominam, że te dary, które pojawiają się na ołtarzu, one są przekazywane do domów opieki w Dzięgielowie, aby wesprzeć tych, którzy przeżywają jesień swojego życia, którzy często nie mają już tak wielu sił, tak wielu możliwości, tak wielu różnych rzeczy, jakie mamy my. W ten sposób chcemy służyć sobie nawzajem. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z nas już być może jest po żniwach, tak? Wielu z nas już miałoby dylemat, co mogłoby dać na ołtarz, w jaki sposób go przystroić. Ale od kilku lat obserwujemy, że można różne produkty nabywać i przynosić tutaj, aby ubogacić ten ołtarz. I robimy to nie tylko po to, aby to ładnie wyglądało, żeby potem na zdjęciach nie było sytuacji, że będą się ludzie zastanawiać, a dlaczego w Goleszowie, w tak wiejskiej parafii dużej, tak mało darów, jaki to wstyd. Nie robimy tego z perspektywy PR-owej, ale robimy to z perspektywy tego, aby móc służyć sobie nawzajem, służyć tym, którzy są w domu opieki, aby mogli korzystać z tych darów, aby mogli odczuwać wdzięczność za to, że są siostry i bracia, którzy o nich pamiętają. Pozostał miesiąc. Może właśnie w tym roku szczególnie warto się zmobilizować i przypomnieć sobie, że tak jak mamy dużo energii, by uczestniczyć w różnych gminnych przedsięwzięciach, tak się na nie cieszyć i szykować. Może warto przyszykować się także na to, co w perspektywie parafialnej, kościelnej, diakonijnej dzieje się wśród nas. Dlatego zachęcam, abyśmy już o tym myśleli. Produkty można też nabywać w sklepie, jeżeli nie posiadamy własnych pól, własnych działek. Ale to jest sygnał, że to, co mam, to chcę Ci dać. I to, myślę, całkiem dobrze koresponduje z tym, o czym będziemy dziś mówić na kazaniu. Pamiętajmy o tym, chciejmy się w to zaangażować. To jest też sygnał naszego świadectwa, naszej wiary czynnej w miłości. A zatem będziemy chcieli przygotowywać się do Święta Żniw, które już za miesiąc. Tyle ogłoszeń. Śpiewamy pierwszą pieśń, numer 580, a w liturgii będziemy śpiewać introit numer 67. sprawiedliwości sądzi pokrzywdzonych, opieką darzy wszystkich uciśnionych. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi. Bo Pan uzdrawia tych, których serce jest złamane. Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Chwała Bogu na wysokościach. Wszechmogący, wspaniały Boże, dziękujemy Ci za Twoją działalność wśród nas. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym Stwórcą, że powołujesz nas do życia, że dzięki Tobie możemy funkcjonować w tym wszystkim, co wokół nas. Prosimy, Panie, abyś otwierał nasze uszy, abyśmy usłyszeli Twoje słowo. Otwieraj nasze oczy, abyśmy dostrzegali Twoje cuda. I otwieraj nasze usta, abyśmy znaleźli właściwe słowa, które Ciebie chwalą. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Wsłuchajmy się w Boże Słowo. Czytam je najpierw ze Starego Testamentu, z Księgi proroka Izajasza, z 29 rozdziału. Czy Liban nie zamieni się wkrótce w ogród, a ogród nie będzie uważany za las? W tym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i ciemności, będą widzieć. Pokorni pomnożą swą radość w Panu. Najubożsi będą się weselić w świętym Izraela. Nie będzie bowiem tyrana. Zginie szyderca. Zostaną wytępieni wszyscy szukający sposobności, by czynić zło. Ci, którzy słowem doprowadzają ludzi do grzechu, którzy w bramie zastawiają sidła na broniących prawa, a sprawiedliwego odsyłają z niczym. Dlatego Pan, który wybawił Abrahama, tak mówi do domu Jakuba. Teraz Jakub nie będzie się wstydził. Teraz jego twarz nie zblednieje, bo gdy ujrzy swoje dzieci, dzieło moich rąk pośród siebie, wtedy uznają one moją świętość. Wtedy uznają świętość świętego Jakuba. Będą się bać Boga Izraela. Błądzący duchem dojdą do zrozumienia, a szemrzący przyjmą naukę. A fragment Ewangelii czytam według zapisu Marka z 7 rozdziału. Jezus znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon i środek krainy Dekapolu przyszedł nad jezioro Galilejskie. Wtedy przyprowadzili do niego głuchoniemego i prosili, żeby położył na niego rękę. On zaś wziął go na bok i na osobności włożył palce w jego uszy, splunął i dotknął jego języka. Następnie spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego: Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz też odzyskał słuch i zdolność mówienia i mówił poprawnie. Jezus zaś nakazał im, żeby nikomu o tym nie mówili. Im bardziej jednak zabraniał, tym więcej to rozgłaszali. Ogarnięci zdumieniem mówili: dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę. Tyle słów Ewangelii, za którą bądź uwielbiony, Panie Jezu.
Chwała Tobie, Jezu Chryste.
Śpiewamy pieśń 594. Łaska wam i pokój od tego, który był, który jest i na którego przyjście ponowne czekamy. Od naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Wsłuchajmy się w Księgę Dziejów Apostolskich, gdzie w 3 i 4 rozdziale czytamy następującą historię. Kiedy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka sparaliżowanego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby wchodzących tam prosił o jałmużnę. Gdy więc zobaczył Piotra i Jana, jak zamierzali wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem popatrzył na niego i powiedział: spójrz na nas. A on zwrócił się ku nim, czegoś od nich oczekując. Wówczas Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka wstań i chodź. Następnie ujął go za prawą rękę i podniósł, a on natychmiast odzyskał władzę w nogach i kostkach. Zerwał się, stanął na nogach i chodził. Wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodził i chwalił Boga. Rozpoznawali w nim tego człowieka, który dla jałmużny siadał przy bramie pięknej świątyni, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co mu się przydarzyło. Wszechmogący Panie, dziękujemy za tę historię, dziękujemy za to niesamowite uzdrowienie. Prosimy Panie, abyś teraz pomógł nam się skupić, skoncentrować i przyjąć do naszych serc i naszych umysłów to słowo, które chcesz nam dziś położyć na sercu. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Twojego Świętego. Amen. Pozwólcie, że przeczytam dalszy ciąg tej historii, bo to wszystko dzieje się w jednym okresie czasu, w jednym motywie, w jednym momencie. I będę chciał nawiązać do tego wszystkiego, co jeszcze teraz usłyszymy. A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w portyku Salomona. Kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludu: Izraelici, dlaczego się temu dziwicie? Dlaczego też patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, obdarzył chwałą sługę swego Jezusa, którego wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, chociaż postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a dla zabójcy wyprosiliście ułaskawienie. Zabiliście dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Właśnie z powodu wiary w Jego imię, temu, którego widzicie i którego znacie, to imię przywróciło siły. Wiara w Niego dała Mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Teraz jednak wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak wasi przywódcy. A Bóg w ten sposób wypełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Zmieńcie więc sposób myślenia i nawróćcie się, aby wasze grzechy zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody i aby posłał wam ustanowionego Mesjasza Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. Gdy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie w Jezusie. Pojmali ich i wtrącili do więzienia, aż do następnego dnia, bo był już wieczór. A wielu z tych, którzy usłyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn sięgała 5000. Bardzo celowo wybrałem dłuższy fragment. Nie zakończyliśmy w momencie uzdrowienia chromego od urodzenia, ale poszliśmy dalej. Dlatego, że uważam, na tę historię, na to wydarzenie warto popatrzeć w całości. I będę chciał podzielić się z wami kilkoma motywami, rzeczami, które mnie poruszyły w perspektywie tej historii. Będzie kilka ciekawostek, ale będzie też słowo, które będzie konfrontujące. I dlatego zachęcam nas wszystkich, abyśmy się skoncentrowali. Abyśmy skupili się na tym, co Pan Bóg chce nam dziś powiedzieć. Czytamy o tym, że Piotr i Jan idą do świątyni i wchodzą do niej o godzinie 9. Ale uwaga, nie chodzi o godzinę 9, którą my teraz mamy, 9:37. Ktoś by powiedział, ale się zbiegło, tak? O 9. Przypomnijmy sobie, w jaki sposób Żydzi liczyli czas. Kiedy mówili o godzinie 9, chodziło o 9 godzinę dnia. Czyli jest to godzina 15, trzecia po południu. Pamiętacie może, co jeszcze w Nowym Testamencie wydarzyło się o godzinie 9, czyli o 15 po południu? O godzinie 9 Pan Jezus zmarł na krzyżu. Od godziny 6 aż do godziny 9 słońce zaćmiło się, pojawiła się ciemność, a o godzinie 9 Pan Jezus zawołał, wykonało się i oddał ducha. O godzinie 9 Piotr i Jan wchodzą do świątyni i dzieją się tak niezwykłe rzeczy. Ja myślę, że to nie jest przypadek. Ewangelista Łukasz, kiedy pisze Dzieje Apostolskie, czy Jan, czy Marek, czy ktokolwiek, który podaje pewne szczegóły, nie robi tego, żeby upiększyć historię, ale robi to w jakimś celu. Tu się dzieje wydarzenie zbawcze dla tego chromego od urodzenia. O tej samej godzinie, o której umiera Pan Jezus, przynosząc zbawienie za grzechy całego świata, o tej samej godzinie ten człowiek zostaje wybawiony ze swojej choroby. Dalej. Czytamy, Piotr i Jan idą do świątyni. To pokazuje, że są prawowiernymi Żydami, że modlą się w świątyni. Biorą przykład z Jezusa, który wielokrotnie, kiedy był w Jerozolimie, szedł do świątyni, tam się modlił, tam nauczał. To się nie zmienia. To pokazuje na związek uczniów Pana Jezusa z judaizmem, który to judaizm potem bardzo mocno się od nich odetnie i uzna chrześcijaństwo za sektę. Ale świątynia jest miejscem dla osób zdrowych, dla osób pełnosprawnych. Chromy siedzi przy bramie pięknej i tu uwaga. Brama piękna, jak podają bibliści, możliwe, że to jest ta sama brama, którą Jezus wkraczał do Jerozolimy w niedzielę palmową. Znowu, niezwykły motyw. Przypadek? Nie sądzę. Ale dlaczego chromy siedzi przy bramie? Dlaczego nie znajduje się na terenie świątyni? Nie mógł się tam znaleźć, bo był osobą z niepełnosprawnością. Osoby, które miały jakiś defekt fizyczny, które były nieczyste, które były chore, nie mogły wejść do świątyni, bo tak przewidywało prawo mojżeszowe. Dlatego ten chromy od urodzenia siedzi przed bramą prowadzącą do świątyni i prosi o jałmużnę. A to był swego rodzaju system rentowo-zasiłkowy. Taka ówczesna pomoc społeczna. Żydzi byli zobowiązani do wspierania tych, którzy nie byli w stanie pracować i się utrzymać. To wielokrotnie w Starym Testamencie czytamy o tym, że jest powiedziane, że mają się zatroszczyć o nich, mają dawać jałmużnę, mają zostawiać kłosy na polu itd., itd. Czytamy, że chromy był od urodzenia. Dalej w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich Łukasz pisze, ten człowiek miał ponad 40 lat. Ponad 40 lat żył z niepełnosprawnością. Od urodzenia go tam, no może nie od, bezpośrednio od urodzenia, tak, ale sadzano go tam codziennie. I tu jest ten motyw, wiele ludzi go znało. Wiedziało, a to ten Jozuę, tak, czy jakkolwiek jeszcze inaczej byśmy go nazwali, tak, to ten, który tu siedzi i prosi o jałmużnę, no sparaliżowany, no biedny chłop, no. No, no trzeba mu pomóc, tak, codziennie, dzień w dzień ludzie wchodzą do świątyni, przychodzą, żeby się modlić, wspierają go i w ten sposób jest on w stanie żyć, ma za co przetrwać kolejny dzień. No i myślę, co nie dziwi, chromy od urodzenia prosi wchodzących do świątyni, dajcie mi coś. Tak, dajcie mi pieniądze, pomóżcie mi, bo sobie nie radzę, bo nie mam jak pracować, bo się przecież nie utrzymam. Znamy ten obraz. Często w różnych miejscach, sklepach, przed kościołami pojawiają się tacy, którzy proszą o wsparcie. Inna rzecz, z jakich powodów to robią, czy są uczciwi, w to dziś nie wchodzimy. Ale ten obraz proszenia o jałmużnę, myślę, że jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Co mówi Piotr? Piotr mówi, popatrz na nas. Więc chromy się przygląda. Może gdzieś tam liczy, że w jakiejś kieszeni tak coś Piotr będzie miał, albo wyciągnie zaraz jakiś naszyjnik, albo coś jeszcze innego zrobi. I Piotr mówi te słowa, które często znamy już od szkółki niedzielnej, kiedy śpiewamy srebra i złota mi brak, lecz to, co mam, daję ci. W imię Pana Jezusa mego daj rękę, powstań i chodź. Zatrzymajmy się na tym, srebra i złota nie mam. Tu Piotr mógł powiedzieć, no nie mam, przykro mi, jestem tylko biednym rybakiem, wiesz ile rybacy zarabiają, no nie jestem taki bogaty jak celnicy, jak faryzeusze, jak arcykapłani, jak Rzymianie, no widzisz, też jestem biedny, też sobie nie radzę i tak dalej, też bym potrzebował pomocy. Piotr nie zaczął narzekać, że nie mam srebra i złota. Patrz, jaki jestem biedny, no, też bym potrzebował wsparcia. Nie. Piotr sięgnął po to, co ma. Wiedział, że jest czymś obdarowany przez Boga. Był za to wdzięczny i z tego skorzystał. Nie mam srebra i złota, ale dam ci to, co mam. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, wstań i chodź. Chwycił go za rękę, podniósł i doszło do cudu. Niesamowita historia. I co czytamy? Chromy wchodzi do świątyni. Po 40 latach siedzenia przed drzwiami wreszcie wchodzi do świątyni. I tam może chwalić i wielbić Boga. On nie zapomina podziękować. On nie rusza pokazać się kumplom, rodzinie. Co on robi? On wchodzi do świątyni. Przy okazji ludzie go poznali, wiedzieli, że tak długo zbiera jałmużnę. I czytamy, że zostaje z Piotrem i Janem, chce ich słuchać. Nadal to jest dla niego ważne. Tu się dokonuje niezwykła zmiana. Być może jest tak, że oczekiwalibyśmy, albo wydawałoby się naturalne, że został uzdrowiony, dobra, mówi dzięki, dzięki, to ja lecę powiedzieć innym, co się wydarzyło, patrzcie, tak, i cała Jerozolima już o tym wie. 40 lat nie może wejść do świątyni. Nie jest tam dopuszczone. I kiedy zostaje uzdrowiony, gdzie idzie najpierw? Do Pana Boga, żeby się pomodlić, żeby podziękować. To jest niezwykły obraz. Ale na tym historia się nie kończy. Czytamy, że chromy zostaje z Piotrem i Janem i znajdują się w portyku Salomona. I tam Piotr rozpoczyna swoje drugie kazanie na kartach Księgi Dziejów Apostolskich. Wygłasza kazanie wzywające do nawrócenia. Portyk Salomona też już się wcześniej pojawia w Ewangeliach. Na przykład w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. Pan Jezus wygłasza w portyku Salomona mowę o tym, że zna swoje owce, a one podążają za nim. Oto chromy, kolejna owca podąża do niego. Nie idzie gdzieś teraz swoimi ścieżkami, ale kiedy doświadcza uzdrowienia, idzie do świątyni, idzie dziękować, idzie się modlić. I wreszcie Piotr wygłasza kazanie. I w sumie na tym motywie wygłoszenia kazania i na tym, co dzieje się później, chciałbym się teraz zatrzymać nieco dłużej. Piotr wyraźnie mówi, że to nie oni własnymi siłami albo dzięki własnej pobożności dokonali uzdrowienia. Piotr pokazuje, że to nie człowiek, nie umiejętności człowieka są tu ważne, ale on od razu wskazuje na Jezusa. To Jezus jest w centrum. To moc Jego imienia doprowadza do uzdrowienia. I wiecie, to mnie bardzo poruszyło. Bo mam wrażenie, że często w Kościele chcielibyśmy koncentrować się na ludzkich umiejętnościach, porównywać je, szczycić się nimi. Bo my mamy takiego wspaniałego księdza, który przyciąga kazaniami do Kościoła. Albo mamy tyle ludzi w Kościele, tyle zaangażowanych. Albo mamy takie piękne kościoły, bo się udało wyremontować. Albo my coś tam jeszcze innego i tak dalej. Albo my jesteśmy tacy aktywni w mediach społecznościowych, my jesteśmy tacy nowocześni. Albo znowu my mamy tak tradycyjnie i szanujemy to, co było kiedyś. W momencie, kiedy Piotr dokonuje niezwykłego znaku, cudu, uzdrowienia chromego od urodzenia, on nie koncentruje się na sobie. On od razu wskazuje na Jezusa. I on od razu wykorzystuje tę sposobność, że zgromadziło się wielu ludzi. Nie po to, aby teraz reklamować swoją działalność. No słuchajcie, my apostołowie jesteśmy dostępni na tej ulicy, tak w tych godzinach. Jakbyście chcieli nas wesprzeć finansowo, no to jesteśmy na to otwarci, no bo nie mamy srebra i złota. Nie. Co robi Piotr? Piotr wygłasza kazanie i zauważcie, jakie to jest kazanie. Nawróćcie się i powróćcie do Boga, aby zgładził wasze grzechy. Piotr nie obiecuje, że nastąpią kolejne cuda. Bo tu nie chodzi o fakt odzyskania sił w nogach samych w sobie. To jest pewnego rodzaju metoda, aby dotrzeć do słuchaczy i aby wezwać ich do nawrócenia. Oraz pokazania, że jako Kościół, jako chrześcijanie mamy służyć najcenniejszym darem, jaki posiadamy. Apostołowie nie mają wielkiego majątku. Nie są w stanie zabrać tego człowieka do lekarza. Nie są w stanie załatwić mu rehabilitacji czy czegoś jeszcze innego. Ale co za to mają? Mają Jezusa Chrystusa i wieść o Jego zbawieniu. I uwalniają chromego zarówno od choroby, ale zauważcie, uwalniają go od nieczystości, bo ten chromy wreszcie może wejść do świątyni. I to jest symbol zbawienia, które umożliwia człowiekowi powrót do Boga. I tego mogą doświadczyć również wszyscy ci, którzy słuchają Piotra, którzy się dziwią, którzy mówią jasnego, co tu się dzieje. Tego mogą doświadczyć ci, którzy jeszcze kilka tygodni wcześniej w swojej nieświadomości, niewiedzy wobec Bożego planu zbawienia wołali ukrzyżuj i doprowadzili do zabicia Jezusa. Piotr głosi kazanie, wcześniej dokonuje cudu i można się zastanawiać, no co było dalej. Czytaliśmy, co było dalej. Za naukę o Jezusie i o zmartwychwstaniu apostołowie nie zostają odznaczeni orderami, nie przyprowadzają do nich innych chorych. Nie, apostołowie trafiają do więzienia. Za to, że Piotr uzdrowił chromego od urodzenia. Więc tu się nie dało powiedzieć, a jakiś tam podstawiony. Tak, Łukasz specjalnie to opisuje, że on był znany, ten człowiek, z tego, że było wiadomo, że jest osobą z niepełnosprawnością, że nie jest w stanie chodzić. Od 40 lat było wiadomo, że zbiera te pieniądze, aby się jakoś utrzymać. Więc nie dało się tego podważyć. W nagrodę za to i ze względu na to, że Piotr i Jan otwarcie mówią o Jezusie, trafiają do więzienia. Nawet nie była publiczna krytyka. Oni nie zostali zhejtowani, tak? Nie zostali wygonieni. To nie było tak, że im ktoś złą opinię wystawił na Google, czy coś jeszcze innego zrobił. Nie. Oni zależli za skórę bardzo wpływowym ludziom, ludziom trzymającym władzę, cieszącym się szacunkiem ludu. Podejrzewam, że Piotr wiedział, co się może wydarzyć, kiedy będą otwarcie mówić o Jezusie, który kilka tygodni wcześniej został zabity. Ale co z tego? Apostołowie wiedzieli, jakie mają zadanie. Wiedzieli, że mają stawać po stronie słabszych, że mieli stawać po stronie chorych, skrzywdzonych i nie bali się nazywać zła po imieniu i na nie reagować. I gdybyśmy czytali dalej Dzieje Apostolskie, to byśmy zobaczyli, że apostołowie za różne rzeczy byli krytykowani. Malkontentów było bardzo dużo. Potem, że wdowy były zaniedbane, a że podział majątku nie taki, a że Filip poszedł do Samarii, a że wobec pogan byli tacy, a i owacy. W momencie, kiedy mówi się o Jezusie Chrystusie i kiedy wskazuje się na Niego, że to jest centrum, że On jest najważniejszy, wtedy pojawia się krytyka, wtedy pojawiają się prześladowania, wtedy pojawia się niezrozumienie. Tak było w pierwotnym Kościele. Tak potrafi być i teraz. Wielu jest niezadowolonych i nie rozumie posunięć proboszcza i rady parafialnej. Wielu marudzi, co potem jest przekazywane za pośrednictwem innych osób i nierzadko potrafi podciąć skrzydła. Ale zauważmy, co robią apostołowie. Apostołowie wiedzą, skąd pochodzi ich moc. Nie koncentrują się na sobie, nie są nastawieni na sukces, nie skupiają się na tym, aby mieć mnóstwo pieniędzy i by być popularnymi. Oni głoszą wieść o Jezusie. Oni wspierają potrzebujących. I owszem, dokonywali znaków, ale nie robili tego dla widowiska, ale by ukazać Bożą moc. Wzywali do nawrócenia i zmiany sposobu myślenia. I Duch Święty dokonywał tych zmian. Czytamy, oni zostali aresztowani, a wielu, którzy słuchali tego, co Piotr mówił i wzywał do nawrócenia, tego nawrócenia doświadczało. I czytamy, liczba mężczyzn wynosiła 5000. To jest nawiązanie do tego, że po pierwszym kazaniu Piotra chrzest przyjęło 3000 osób. Po drugim kazaniu Piotra ta liczba 3000 zostaje powiększona o 2000. Mamy mowę o 5000 mężczyzn, więc jeszcze zakładamy, że tych osób, które przyjęło chrzest, które poszło za Jezusem i za apostołami, było więcej. Ludzie radykalnie zmieniali swoje priorytety i styl życia. Bo tak działał Duch Święty. I my dziś po 2000 lat też pragniemy takiego działania Ducha Świętego. I dlatego modlimy się o przebudzenie. Dlatego tak wiele inicjatyw staramy się organizować i zaproponować. Choć faktem jest, że często korzystają z nich jedni i ci sami. No ale może tak po prostu ma być. Może tak to po prostu będzie wyglądać. Może nie będziemy mieli 5000 nawróceń. Może w naszych kościołach nie będzie się gromadzić tyle osób, ile na dożynkach albo na jakichś koncertach. Ale będziemy działać. Będziemy niezmiennie wskazywać na Chrystusa, który nas wybrał. To się nie zmieni. A wręcz przeciwnie, jeszcze mocniej będziemy wskazywać na to, że tylko w Nim jest zbawienie. Że tylko w Nim jest ratunek. Że tylko w Nim można odnaleźć sens życia. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, oczywiście ma do tego prawo. Ale na końcu życia, czy też na końcu czasów, ta osoba srogo się rozczaruje. A wtedy będzie już za późno. Moi drodzy, niekoniecznie, jeżeli będziecie tu przychodzić, doświadczycie fizycznego uzdrowienia. Choć dla Boga wszystko jest możliwe. Może chcielibyśmy tak, żeby taki Piotr i Jan przyszli tutaj I w momencie, kiedy prosimy ich o wsparcie na remonty, na jakieś inne rzeczy, na cokolwiek jeszcze innego, to powiedzieli: nie, tego wam nie damy, ale damy wam coś więcej, czy coś innego. Wielu być może z was chciałoby, tak jak ten chromy od urodzenia, doświadczyć wzmocnienia bioder, zabrania nowotworu, przywrócenia życia swoim bliskim, czy jeszcze różnych innych rzeczy. Może bardzo byśmy tego chcieli. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ale Jego wola często potrafi być inna niż nasza. Tego człowieka chromego od urodzenia uzdrowiono. Ale to nie jest tak, że w Jerozolimie czy w innych miejscach na Bliskim Wschodzie wszyscy zostali uzdrowieni. Bo to nie był główny cel działalności Jezusa i apostołów. Działy się te rzeczy, ale one miały być częścią czegoś większego. A więc może być tak, że nadal będziecie chorzy, czy nadal będziemy chorzy, przychodząc tu do kościoła. Niekoniecznie nasze życie będzie pozbawione problemów, konfliktów i napięć. Bo to nie omija ludzi wierzących, to nie omija kościoła, to nie omija poszczególnych parafii. Niekoniecznie będziecie wychodzić stąd obdarowani mnóstwem pieniędzy. Ale przecież o to nigdy nie chodziło. Ale mogę wam obiecać, jakkolwiek obietnice mogą się różnie kojarzyć. Mogę wam obiecać, że przychodząc w to miejsce, wszyscy jako grzesznicy usłyszymy wezwanie do zmiany sposobu myślenia. Do tego, aby przestać zapierać się Jezusa. Aby przestać wypraszać ułaskawienie dla mordercy i zdrajcy. Bo Piotr mówi do ludzi, którzy jeszcze wcześniej, kilka tygodni wcześniej wołali uwolnić Barabasza. Tak szybko zapomnieli o jego morderstwach, tak go idealizowali. No nie wolno przecież źle mówić o... I on do tych ludzi mówi: jest dla was szansa. Czyniliście to w nieświadomości. Wyznajcie to, pokutujcie. Dostrzeżcie, jak bardzo potrzebujecie upamiętania. To mogę obiecać, że to będzie się tu działo, to będzie tu głoszone. Bo wszyscy bardzo potrzebujemy upamiętania. Jeżeli do upamiętania nie dojdzie, wtedy dojdzie do wiecznego oddzielenia od Boga. I nie wszyscy trafią do nieba. Mimo że nasza kultura nierzadko próbuje wmówić nam coś innego. Ale jeżeli doświadczymy upamiętania, jeżeli poświęcimy Jezusowi wszystko, co mamy, jeżeli będziemy spędzać z Nim czas, jeżeli będziemy mówić o Nim innym, jeżeli będziemy wdzięczni za to, co mamy, wtedy możemy liczyć na wieczność w Jego Królestwie. Zresztą myślę, że często wiemy, co to znaczy być wiernym komuś albo czemuś. Czasem wystarczy popatrzeć na siebie nawzajem i to widać, czy ktoś jest wiernym mężem, przyjacielem, pracownikiem, kibicem, wędkarzem. To jest często jasne, bo dużo o tym mówi, bo się ubiera w jakiś sposób, bo poświęca temu czas, bo inwestuje w to, bo jest się z tego znanym. Jeżeli ktoś jest czemuś wierny, to widać po prostu. Po apostołach też było widać, że są wierni Jezusowi. Mówili o Nim, czynili znaki, gdzie się tylko dało. I nie patrzyli na konsekwencje. Byli Mu wierni nawet, kiedy zostali zamknięci do więzienia. To był pierwszy raz, ale nie ostatni. Nie głaskali ludzi po głowach kazaniami, tylko konfrontowali z wieścią o zbawieniu, o grzechu, o upamiętaniu. I obiecuję wam, że to się będzie działo w tym miejscu. Tego możecie oczekiwać. Mowy o Jezusie i wezwania do tego, aby Jemu całkowicie zaufać. Bo nie ma innej drogi do życia wiecznego. Bo to jest sedno chrześcijaństwa, którego ten świat, Goleszów, którego ta parafia bardzo potrzebuje. Srebra i złota nie mam. Ale to, co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, wstań i chodź. Nawróćcie się i powróćcie do Boga, aby zgładził wasze grzechy. A jako, że Bóg jest wierny swoim obietnicom, ma moc, aby doprowadzać do uzdrowienia, zarówno fizycznego, jak i przede wszystkim tego duchowego. I tego duchowego uzdrowienia, nawrócenia, upamiętania. Życzę nam wszystkim. I o nie chcę się modlić. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący Panie, dziękujemy ci za to, kim jesteś. Jaki jesteś. Dziękujemy za twoje słowo, za tę historię, za to, co zanotował ewangelista Łukasz. I prosimy, Panie, aby to słowo nas poruszyło. Prosimy, Panie, o upamiętanie dla nas. Prosimy, Panie, abyś pokazywał nam, jakie powinny być nasze priorytety. Prosimy, Panie, abyś pokazywał nam, w jaki sposób możemy służyć tym, co mamy, mając Ciebie, mając różne talenty, zdolności od Ciebie, w postaci czasu, w postaci cech charakteru, w postaci różnych możliwości, które nam dajesz. Pomóż nam tym służyć innym. Pomóż nam wspierać tych, którzy są doświadczeni i zasmuceni. Pomóż nam gromadzić się w tym miejscu i doświadczać przebudzenia. I nawet jeżeli nie będzie nas zbyt wielu, nawet jeżeli to będzie coś, czego ludzie nie będą oczekiwać, bo mają inne oczekiwania, prosimy, gromadź nas wokół siebie, wokół swojego słowa i pozwól nam doświadczać zmiany na lepsze. O to prosimy przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Twojego Świętego. Amen. Usłyszeliśmy Boże Słowo. Słowo, które wzywa do pokuty. Słowo, które wzywa do pójścia za Jezusem. Chcielibyśmy więc wyznać, że za tym Jezusem chodzimy i w Niego wierzymy. Wyznajmy naszą wiarę w trójjedynego Boga słowami apostolskiego wyznania. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. A pokój Boży, ten, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Do ofiary śpiewamy pieśń 620.
Mocarza wielkiego wszechświata.
Niechaj się w sercu mym prośba z podzięką przeplata. W górę się zwróć, psalmie i harfo się zbudź. Niechaj pieśń w niebo ulata. Pochwal mój duchu mocarza, co ziemi obroty sprawia i w niebo orlimi podnosi się loty. Który ci dał w dobrach rozlicznych twój dział, swojej ojcowskiej szczodroty. Pochwal mocarza, co cudnie cię tak ukształtował, zdrowiem obdarzył i drogi ci zawsze torował. Wśród iluż trwog wielki, potężny ten Bóg ciebie pod skrzydła swe chował. Pochwal mój duchu mocarza, co ci błogosławił, który w strumieniach miłości się tobie objawił. Duchu mój miej Boga w pamięci wciąż swej, byś Jego wszechmoc rad sławił. Pochwal mój duchu mocarza i wznieś mu śpiewanie z wszystkim, co życie ma wespół, zwróć doń swe błaganie. On światłem twym chwalmy więc sercem go swym. Amen, tak niechaj się stanie. Śpiewamy pieśń 307.
Pan Bóg jest obecny, pokłon Mu oddajmy. Kornie Jego wysławiajmy. W pośród nas wszechświęty, serca zamilknijcie, czołem wszyscy przed Nim bijcie. Kto Go zna, w sercu ma, niechaj doń się zbliży, przed Nim się uniży. Bóg wśród nas obecny, cherubiny Jemu służą jako Panu swemu. Święty, 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 wdzięcznie Mu śpiewają, gdy przed tronem Jego stają. Na głos nasz, Panie, zważ, przyjm te skromne dary. Nasz naszych serc ofiary. My się wyrzekamy wszelkich czczych marności, uciech świata i radości. Wolę duszę, ciało, życie tu składamy, na Twą własność oddawamy. Tylko Ty naszej czci godzien jesteś, Boże. Wielbim Cię w pokorze.
Powstańmy i módlmy się. Ty, Panie, najlepiej wiesz, nasz kochający, wspaniały Stwórco, nasz Zbawicielu, nasz Pocieszycielu, czy faktycznie się wyrzekamy wszelkich czczych marności, tego, aby być popularnym, aby nikomu nie podpaść, aby nas nie krytykowano, aby nie być zbyt kontrowersyjnym, no bo co ludzie by powiedzieli? Ty wiesz, Panie, jaki jest nasz skarb. Ty wiesz, Panie, czym bylibyśmy gotowi podzielić się z tym chromym od urodzenia człowiekiem. Może mielibyśmy i srebro bądź złoto, działkę, pełny spichlerz, mnóstwo hektarów. Ale Ty wzywasz nas dziś, Panie, do tego, abyśmy dzielili się Tobą. I Ty najlepiej, Panie, wiesz, czy to mamy, czy mamy tę więź z Tobą. Czy mamy tę chęć, aby o Tobie mówić innym? Ty wiesz, Panie, jak mnie wiele brakuje w tej kwestii. Dlatego dziś przychodzę przed Twój tron i Cię przepraszam za wszystkie moje błędy i upadki. I proszę, abyś pozwalał mi się upamiętywać. I w momencie, kiedy jestem wokół ludzi, wśród ludzi, abym wskazywał na Ciebie, abym Tobą się dzielił. Bo obdarzyłeś talentami, którymi można służyć. Aby zachęcać do duchowego powstawania i chodzenia. O to Cię proszę, Panie, abyś mnie w tym uzdalniał. Ale błagam Cię też, Panie, o cały nasz zbór. O wszystkich tych ludzi, którzy są tu zgromadzeni w kościele, w innych kościołach filialnych. O tych wszystkich, którzy słuchają nas przez internet. Ale także, Panie, błagam Cię o tak wiele innych osób, których nie ma tutaj z nami z różnych powodów. Myśmy nie patrzyli na to, ile mamy pieniędzy, majątku. Jak mało albo jak dużo mamy czasu. Ale pomóż nam, Panie, budować więź z Tobą. Bo Ty wiesz, że kiedy jesteśmy wierni swoim bliskim, swoim pasjom, to potrafimy o tym gadać nieskończoność. Ty wiesz, Panie, że jeżeli poruszy nas jakiś filmik na YouTubie, jakaś wiadomość w Głosie Ziemi Cieszyńskiej albo jakaś informacja na Facebooku, to jesteśmy w stanie obdzwonić całą okolicę. To jesteśmy w stanie rozmawiać na ulicach o tym. Ty wiesz, Panie, jak wiele czasu poświęcamy na to, aby o Tobie rozmawiać, aby Tobą się dzielić. Boję się, Panie, że jest tego tak mało. I dlatego dziś błagam o Twoje przebudzenie, o Twoje upamiętanie dla mnie i dla nas wszystkich. Bo nie ma innej drogi, jak tylko u Ciebie szukać ratunku. U Ciebie szukać nadziei w naszych problemach i wyzwaniach. Ty widzisz, Panie, te wszystkie rzeczy, którymi jesteśmy wypełnieni. To, co nas boli, to, co nas przeraża, to, na co marudzimy i narzekamy. Ty widzisz, Panie, naszą niewdzięczność, to, że nie cenimy, jak wiele mamy. Wyznajemy to, Panie, dziś. Przepraszamy i prosimy, zmieniaj nas. Pozwól nam dzielić się Ewangelią, wieścią o Tobie, który żyjesz, który zmieniasz, który uzdrawiasz, który nadajesz sens życiu. Panie, błagamy o Twoje przebudzenie dla naszej parafii, dla Goleszowa, dla naszej diecezji, dla naszego Kościoła, dla naszego kraju i świata. Jeżeli, Panie, taka jest Twoja wola, używaj nas, używaj tych różnych spotkań, prób chórów, zajęć dla dzieci, spotkań młodzieżowych, spotkań konfirmacyjnych, godzin biblijnych. Tego wszystkiego, co chcemy razem robić, Panie, wykorzystuj to, aby doprowadzać do przebudzenia. I dawaj nam chęci, abyśmy chcieli w tym uczestniczyć. Aby ważne nie było tylko nasze pole, tylko mecze w telewizji, tylko rower, tylko Netflix. Ale Panie, abyś Ty był ważny. Dziękujemy, Panie, że do Ciebie możemy z tym przychodzić i u Ciebie możemy szukać nadziei. Dziękujemy Ci za to, że do Ciebie możemy przychodzić z tymi, którzy dziękują za kolejny rok życia. I w szczególny sposób przychodzimy do Ciebie wraz z najbliższymi i z tym, który w minionym czasie świętował swoje 50. urodziny. Dziękujemy, Panie, za te darowane lata życia. Bo Ty wiesz, jak było dramatycznie. Ty wiesz, Panie, jak niewiele brakowało. Prosimy, Panie, aby ona, także wszyscy inni świętujący kolejny rok życia, byli wdzięczni za to, że mogli się obudzić. Aby pamiętali, że to jest okazja, ten dzień jest darowany po to, aby Tobie służyć. Panie, do Ciebie przychodzimy z tymi, którzy są chorzy, którzy jak ten chromy przez 40 lat czekają, modlą się, błagają o uzdrowienie, proszą o wsparcie. Ty wiesz, Panie, jak wielu jest takich. Błagamy o Twoje uzdrowienie, błagamy o Twoje cuda, błagamy o duchowe uzdrowienie. Błagamy, Panie, także o pokój dla świata, dla Ukrainy, dla Bliskiego Wschodu. Błagamy o kres nieludzkiej katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy. Błagamy o przebudzenie, o upamiętanie dla liderów świata. Panie, do Ciebie przychodzimy z naszymi współwyznawcami z Włocławka. Prosimy, abyś ich błogosławił. Abyś także tam działał swoim Duchem Świętym i doprowadzał do przebudzenia. Aby w tym tak dużym mieście ta niewielka społeczność mogła być aktywna, widoczna. Aby byli znani z tego, że są Tobie wierni. Tobie, Panie, powierzamy wszystko to, co niewysłowione. Wszystko to, co leży nam na sercu. Tobie, Panie, powierzamy wszystkich naszych nieprzyjaciół, naszych wrogów, tych, którzy nas krytykują, hejtują. Chcemy, Panie, prosić o Twoją łaskę dla nich, o Twoje miłosierdzie, o Twoje upamiętanie. I prosimy, abyś nas wysłuchał, bo wołamy teraz wspólnie do Ciebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.
Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.
Amen, amen, amen.
Na zakończenie śpiewamy pieśń 614.
Ojcze z niebios, Boże Panie, tu na ziemię ześlij nam swoje święte zmiłowanie, tu na ziemię ześlij nam swoje święte zmiłowanie, tu na ziemię ześlij nam. Boże wielki, my w pokorze o Twą łaskę prosim Cię, bo dłoń Twoja wszystko może, Ty nad nami zlituj się. Bo dłoń Twoja wszystko może, Ty nad nami zlituj się. A przez Syna Twego mękę ulżyj ludzkiej doli złej, każdą życia skróć udrękę, Boże wielki,